Grzegorz Osiecki
i Tomasz Żółciak. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony. Dziś naszym i Państwa gościem jest pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry, panie Łukaszu.
Dzień dobry.
Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy.
Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.
Chcieliśmy dzisiaj z panem porozmawiać o składce zdrowotnej przede wszystkim. Dlaczego o składce? No bo ona trochę ostatnio rozpala koalicyjną wyobraźnię. Usłyszeliśmy ze strony trzeciej drogi, że to jest warunek trwania dalszego koalicji. W umowie koalicyjnej i w różnych obietnicach wyborczych mieliśmy kwestię powrotu do składki, która była przed Polskim Ładem. I teraz na początek chcieliśmy powiedzieć, co by oznaczał powrót, a z drugiej strony, jak ten system działał wtedy i jakie byłyby jego konsekwencje.
System, który funkcjonował przed Polskim Ładem, sprowadzał się do tego, że każdy przedsiębiorca był zobowiązany do opłacania tak zwanej ryczałtowej składki, która była obliczona od podstawy wymiaru wynoszącej 75% przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał w sektorze przedsiębiorstw roku poprzedzającego.
Jezu, brzmi strasznie, tak na początek, nie?
W praktyce sprowadzałoby się to do tego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą opłacałaby w tym roku składkę na poziomie około 525 zł miesięcznie i byłaby to składka, która byłaby w równej wysokości dla każdej osoby, niezależnie od tego, czy jego działalność przynosi stratę, czy też przynosi zysk liczony w setkach tysięcy złotych.
A te 500 złotych plus do tego jeszcze ZUS, tak? Czyli te składka ryczałtowa na inne ubezpieczenia już te społeczne.
Tak, natomiast to są już ubezpieczenia społeczne, które często w ramach dyskusji na temat obciążeń przedsiębiorców są traktowane w sposób odrębny względem tego, o czym teraz dyskutujemy. Na przykład tak zwane wakacje składkowe, które są już przedmiotem prac rządowych, sprawdzały się wyłącznie do zawieszenia spłaty na jeden miesiąc w każdym roku składek na części na ubezpieczenia społeczne, natomiast zupełnie abstrahują od składki zdrowotnej. Podobnie też wszelkie ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne ograniczają się wyłącznie do tego obszaru, tak? Czyli ulga na start, mała działalność gospodarcza, to są wszystko rozwiązania, które dotyczą ubezpieczeń społecznych, natomiast nie ingerują zupełnie w sferę ubezpieczenia zdrowotnego.
To jeszcze z tego, co pamiętam, tam była jedna rzecz, która była istotna przy tamtej składce i dotyczyła nie tylko przedsiębiorców, ale nas wszystkich, ona była odliczana od PIT-u w znacznej części, czego teraz już nie ma. Natomiast jeszcze jakby pan krótko przypomniał, no, jakie były intencje zmiany. Nie był pan autorem tej zmiany, zrobił to rząd, ale no, jakby, gdybyśmy spróbowali zrekonstruować, po co to zostało zrobione? Po co była ta zmiana i jaki jest dzisiaj system?
Polski Ład sprowadzał się do dwóch dużych, ale punktowych manewrów w systemie podatkowym. Z jednej strony wprowadzono znacząco podwyższoną kwotę wolną od podatku, podniesiono do poziomu 30 tysięcy złotych, co znaczyło zwielokrotnienie tej kwoty w stosunku do tego, co obowiązywało wcześniej, co było operacją finansową rzędu około 70-80 miliardów złotych, jeśli chodzi o sam koszt tej operacji. Żeby zrównoważyć ten koszt, zniesiono możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku, co przyniosło podobny skutek, ale w drugą stronę, czyli oddziaływało w kierunku zwiększenia poziomów podatkowych. I ponieważ kwota wolna od podatku jest rozwiązaniem, które w równej mierze, tak długo jak mamy odpowiednio duży dochód, żeby sobie to odliczyć, wpływa na każdego płatnika, w ujęciu kwotowym, czyli procentowo jest to większa korzyść dla płatników, którzy mają niższy dochód, procentowo mniejsza korzyść dla tych, którzy są lepiej zarabiający. Natomiast składka zdrowotna jest, każdy, kto zarabia więcej, płaci więcej składki, więc może sobie więcej odliczyć od podatku. Więc te dwa rozwiązania prowadzone jednocześnie spowodowały, że zwiększyła się progresywność polskiego systemu podatkowego, ponieważ prowadzono właśnie obniżkę tych danin w obszarze, który wspiera przede wszystkim niż zarabiających, a wprowadził zwiększenie obciążeń w sferze tego elementu, tego rozwiązania w ramach naszego systemu płatkowego, z którego bardziej do tej pory korzystali ci płatnicy, którzy osiągali wyższy dochód.
Ale jednocześnie o składce zaczęto mówić, że to jest parapodatek, a nie składka w tym momencie, a poza tym, że jest nieprzewidywalna, że to jest jeden z głównych grzechów tej składki w tym nowym polsko-ładowym wydaniu. Czy rzeczywiście tak jest?
Czy składka zdrowotna zawsze była parapodatkiem. Polski Ład tego nie zmienił, ale ponieważ wielu przedsiębiorców zaczęło płacić wyższą składkę zdrowotną, bo wróćmy jeszcze
to
do jednej kwestii, że poza tym, że właśnie podniesiono kwotę wolną od podatku i zniesiono możliwość liczenia składki zdrowotnej, to przedsiębiorców obciążono nową składką zdrowotną, która co do zasady była obliczana w relacji do ich dochodu, a więc zniesiono ryczałtową składkę zdrowotną, o której mówiliśmy wcześniej. I to była zmiana ograniczająca się wyłącznie do osób, które prowadziły działalność gospodarczą. I to był jedyny element Polskiego Ładu, który w praktyce wpływał na to, ile trafiało do systemu ochrony zdrowia. A więc większość te zmiany, które dotyczyły większości płatników, mimo że ogólnym hasłem Polskiego Ładu było dofinansowanie ochrony zdrowia, nie dotykało w praktyce, ile oni w praktyce płacili bezpośrednio na Narodowy Fundusz Zdrowia, przyczyniając się do zwiększenia poziomu finansowania ochrony zdrowia. To finansowanie zwiększało się tylko na skutek zmian po stronie obciążeń przedsiębiorców.
No dobrze, to jak sobie podsumowaliśmy, co było drzewie i co było po Polskim Ładzie, to spójrzmy trochę na to, co mamy teraz i co możemy mieć niebawem. Bo jednak to wybrzmiewało, tak jak Grzegorz zauważył, bardzo mocno w kampanii. No z tym, że w kampanii wyborczej podkreślano taką trochę absurdalność składki, ten legendarny samochód sprzedany, od którego trzeba odprowadzić składkę, że to jest bez sensu, że to jest nieintuicyjne. No i teraz pytanie, jak obserwuje pan to, co zapowiada rząd, to, co jest dyskutowane ze stroną pracodawców chociażby, to jakie scenariusze zmian się klarują, jeżeli chodzi o to, co jest na stole?
Klarują się zasadniczo, analizując te sygnały, które napływają obecnie ze strony rządowej, dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz sprowadza się do przeniesienia na wszystkich przedsiębiorców tego rozwiązania szczególnego w zakresie składki zdrowotnej, jakie dotyczy płatników podatku zryczałtowanego podatku dochodowego, czyli rozliczający się według formularza PIT-28. To jest jedyna grupa przedsiębiorców w Polsce obecnie, która płaci składkę, która jest kwotowo limitowana. Wielkość składki, które płacą, zależy od tego, w jakim progu przychodowym się znajdują, czyli jaką wielkość przychodu z swojej działalności osiągnęli w danym roku podatkowym. I to są trzy przedziały. Przedział do 60 tysięcy złotych rocznie płacą najniższą składkę. Później składkę nieco wyższą płacą, jeśli są przedziały między 60 a 300 tysięcy złotych rocznie, natomiast najwyższą składkę płacą po przekroczeniu poziomu 300 tysięcy złotych, natomiast później każda dodatkowa zarobiona złotówka przez przedsiębiorcę już nie wpływa na to, że muszą zapłacić wyższą składkę zdrowotną. I takie rozwiązanie, zgodnie z założeniami, nad którymi trwają prace, miałby zostać przeniesione również na tych przedsiębiorców, znaczącą większość z nich, którzy teraz rozliczają się w ramach skali podatkowej, czyli płacą PIT 12,32%, albo rozliczają się w ramach podatku liniowego 19%.
Tylko z tego, co ja rozumiem, no bo jeżeli chodzi o tych, o których pan mówi, tak? Ci przedsiębiorcy na skali dzisiaj płacą 9% składki, ci przedsiębiorcy na podatku liniowym płacą 4,9%. Natomiast z tego, co my słyszeliśmy przynajmniej, czy co podejrzewamy, nie ma w tym momencie mowy o takim automatycznym przeniesieniu tych progów dochodowych, no bo tu z jednej strony tu jest mowa o przychodzie, a tu jest mowa o dochodzie, więc jakby to są zupełnie różne kategorie i mogłoby dojść do takiej sytuacji, że no, ktoś dostałby, mówiąc wprost, bardzo mocno po kieszeni.
Tak, przeniesienie takiego rozwiązania bez żadnych modyfikacji na płatników właśnie według skali podkulniowego byłoby dla nich krzywdzące, dla wielu z nich, ponieważ nie byłoby dostosowane do specyfiki ich działalności, ponieważ na przykład przedsiębiorca, który prowadziłby działalność handlową, on bez trudu by osiągnął ten próg, przekroczył ten próg 300 tysięcy złotych. i w takim przypadku byłby zawsze automatycznie obciążony maksymalną składką, mimo że w praktyce w wielu przypadkach nie odpowiadałoby to jego faktycznej sytuacji finansowej, stanowiłoby zbyt duże obciążenie.
No bo żeby to jakby uświadomić ludziom, rozumiem, że to polega na tym. Jest ten najwyższy próg, to jest 300 tysięcy, tak? Przypuśćmy, że jestem na tym rozliczeniu ryczałtowym i zarabiam 299 tysięcy złotych rocznie, ale mam na przykład rocznie 10 tysięcy kosztów, tak? Czyli de facto no, zarabiam prawie 300 tysięcy złotych, bo te koszty nie stanowią jakiegoś dużego procenta. Jestem w drugim progu składkowym, a jest obok ktoś, kto zarabia no, powiedzmy 300 tysięcy i on już wpada w ten wyższy próg, zarabia złotówkę więcej ode mnie, wpada w wyższy próg, ale na przykład jego koszty stanowią 100-200 tysięcy złotych. Czyli de facto ja na czysto zarabiam prawie 300 tysięcy i płacę składkę niższą, a on zarabia tylko 100 tysięcy i płaci składkę wyższą, tak? No na tym rozumiem polega ta różnica.
Dokładnie tak. I takie rozwiązanie oczywiście ma sens w przypadku płatników ryczałtu, czy przychodów ewidencjonowanych, którzy nie rozpoznają swoich kosztów uzyskania przychodów, którzy też podatek płacą w relacji do uzyskanego przez nich przychodu. W zależności od źródła tego przychodu są stosowane różne stawki opodatkowania. Natomiast w przypadku płatników rozpoznających swoje koszty, czy liczących dochód, takie rozwiązanie mogło być krzywdzące, ponieważ jak słusznie pan wskazał, może przedsiębiorca, który ma wyższy przychód, ale ma dużo wyższe koszty. W praktyce jest dużo mniej korzystań z sytuacji finansowej, a i tak musiałby w tym przypadku płacić wyższą składkę zdrowotną. I jest jeszcze jedna rzecz, którą też dobrze obrazuje ten przykład, którym pan wskazał. Ten przedsiębiorca, który ma przychodu 299 tysięcy złotych, załóżmy, że mamy końcówkę roku, grudzień, dla takiego przedsiębiorcy nie opłaca się wystawić dodatkowej faktury, znaleźć dodatkowego klienta, zarobić 2000 zł dodatkowego przychodu, bo w takim przypadku wpadły wyższy próg składkowy. Według obecnych zasad przekroczenie w skali roku, pod koniec roku, granicy 3000 zł skutkuje tym, że mamy należną wyższą składkę zdrowotną z tego maksymalnego progu, również za wszystkie poprzednie miesiące roku. Czyli to, że zarobimy dodatkowe 1000 zł, na przykład przekraczając ten próg 3000 zł, może spowodować, że mamy do dopłaty dodatkowe 7000 zł składki zdrowotnej i to jest pewien mankament tego systemu, który obecnie dotyczy ryczałtowców.
Tylko co dalej w takim razie? Znaczy mamy te scenariusze, tak?
Bo to był pierwszy scenariusz, tak? Scenariusz tak. Rozumiem przełożenia tych ryczałtów, tak? Jakiegoś tam.
Tak, przy czym właśnie kluczowa jest kwestia tego, w jaki sposób zostaną skalibrowane parametry tego rozwiązania, czyli jakie będziemy mieli progi, ile tych przedziałów składki będzie obowiązywało. Myślę, że to będzie, gdyby Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów faktycznie podążało w tym kierunku, to byłoby to skalkulowane przy takim założeniu, żeby chronić wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia składki zdrowotnej, czyli żeby było to rozwiązanie, które nie będzie drastycznie ograniczało wpływów w ujęciu sumarycznym ze składki zdrowotnej. Oczywiście z punktu widzenia przedsiębiorców oznaczałoby to jednocześnie, że ich sumaryczne obciążenia no, nie zmalałyby w znaczącym stopniu z tego tytułu, ale myślę, że przenosząc ten system ryczałtowy na resztę płatników, przy obecnych parametrach osiągnięcie tego rezultatu nie było możliwe, dlatego kluczowe jest to właśnie, jakie progi w ostatecznej propozycji rządowej by się pojawiły, a ich niestety nie znamy.
A te kolejne opcje?
Kolejna opcja odwołuje się do tego, żeby bardziej skupić się na korygowaniu obecnego systemu, który co zasady oparty jest o obliczanie składki w relacji do dochodu. Ale ten system jest obecnie dramatycznie skomplikowany. Mhm. Czyli w zależności od tego, jaką formę opodatkowania mamy, nasza stawka jest inna, tak? Jeśli jesteśmy na skali 9%, na podatku liniowym 4,9%, ale na przykład na potrzeby obliczania minimalnej składki zdrowotnej, to nawet liniowcy mają 9% stawkę składki, która jest obliczana od minimalnej postawy płacy minimalnej. Tak samo w zupełnie rozbieżne sposoby składka zdrowotna jest odliczana od podstawy opodatkowania, ponieważ jakkolwiek Polski Ład zlikwidował możliwość odliczenia składki bezpośrednio od podatku, to w ramach takiej szybkiej korekty Polskiego Ładu, czyli tak zwanego projektu niskie podatki, w momencie kiedy dla skali podatkowej wprowadzono w trakcie trwania roku podatkowego obniżono pierwszą stawkę PIT w ramach pierwszego przydziału skali podatkowej z 17 do 12%, to żeby ci liniowcy nie byli stratni, to pozwolono im odliczać składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania do limitu kwotowego, który wynosi około 11-12 tysięcy złotych w skali roku obecnie. I to powoduje, że układ równań, przed którymi stoi przedsiębiorca, który chce ocenić, która forma opodatkowania najbardziej mu się opłaca, a jednocześnie to wpływa na zupełnie inny sposób opłacania składki zdrowotnej. Czasami jeden wybór powoduje, że zapłacimy wyższy PIT, ale niższą składkę, albo na odwrót, to faktycznie powoduje, że system staje się bardzo nieprzejrzysty i przedsiębiorcom trudno w ogóle wybrać optymalną formę opodatkowania dla nich.
Czyli właściwie zastanawiamy się nad dwiema opcjami, czy rewolucja, która no, musi być odpowiednio skalibrowana i to, co nie brzmi też łatwo z tego, co pan mówi, czy korekta, ale czegoś, co już dzisiaj jest naprawdę bardzo skomplikowane.
No, bo rozumiem, to jest nieprzewidywalne.
To nie jest tragiczny wybór.
Uważam, że to jest tragiczny wybór, ponieważ gdybyśmy chcieli iść w korektę tego systemu opartego o dochód, to stoimy przed dwiema sytuacjami. Co do zasady, najlepiej by było ujednolicić sposób obliczania postawy tej składki od dochodu w taki sposób, jak to rozumiemy w myśl przepisów podatkowych. Żeby nie było żadnych rozbieżności. Najlepiej, żeby była jedna deklaracja podatkowo-składkowa, w ramach której deklarujemy kwotę dochodu i obliczamy od razu sobie składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek.
Pytanie, jaki ten dochód by tam
ale to właśnie dochodowy.
Bo to idzie jakby, bo tu jest jeszcze jeden mechanizm, który gdzieś tam potrzebę korekty, która jest, potrzeba jego korekty jest zgłaszana. Bo jest mowa cały czas o tych środkach trwałych, tak? Czyli rozumiem, że chodzi o to, że...
Dokładnie, ale może...
Tylko wyjaśnijmy, co to znaczy. Na czym miałaby ta zmiana polegać? No bo dzisiaj są skargi takie, no jak to jest, że to ja kupiłem na firmę samochód, a potem muszę od tego płacić składkę zdrowotną, jak go sprzedaję i już mi się zamortyzował. Jakby, gdzie jest problem?
Znaczy problem polega na tym, że dla osób prowadzących działalność gospodarczą no ta zmiana ma charakter dosyć rewolucyjny. Faktycznie ich zastrzeżenia budzi fakt, że jednocześnie nie tylko od z tytułu właśnie dochodu związanego ze sprzedażą takiego środka trwałego. Właśnie klasyczny przykład w przypadku drobnej działalności to oczywiście właśnie samochód, to jest aktywo najwyższej wartości przy takiej jednoosobowej działalności w wielu przypadkach. Że z tego tytułu nie tylko musi zapłacić podatek dochodowy, ale jednocześnie składkę zdrowotną, która no, co do zasady w przypadku pracowników po prostu obciążała dochód z ich pracy, a nie z innej działalności, innego rodzaju aktywności. No i poza tym no ten system jest trochę nieszczelny tak obecnie, ponieważ no istnieją możliwości, żeby uniknąć zapłacenia tej dodatkowej składki albo przynajmniej ograniczenia tej składki, kiedy sprzedajemy środki trwałe. Na przykład jeśli ten przychód ze sprzedaży auta byłby w ogóle dużą częścią przychodów, które osiągamy w ciągu roku, no to znane są przypadki, kiedy po prostu deklarowana na dany rok jest przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku sprzedaży auta, ponieważ wtedy wchodzi najniższa stawka ryczałtu od działalności handlowej, wynosząca tam zaledwie około 3%, a jednocześnie, ponieważ ta składka jest limitowana, no to w wielu przypadkach nawet o złotówkę większej tej składki się nie zapłaci w takim przypadku. Więc jakby, no, biorąc pod uwagę te kontrowersje i właśnie no to, że jakby już teraz przedsiębiorcy, podatnicy, jak odpowiednio w tym systemie jakby ukształtują swoją strukturę i jakby no zgodnie z prawem deklarując po prostu formę opodatkowania, zmieniając ją poszczególnych latach, mogą uniknąć tych obciążeń, no to jakby ta nierówność jest w jeszcze większym stopniu jakby budzi pewne głosy sprzeciwu. Ale jednocześnie to jest bardzo poważny problem, ponieważ no właśnie, w świetle przepisów podatkowych sprzedaż środków trwałych no jest tytułem do obliczania.
Gdyby wprowadzić taką zmianę, to mielibyśmy wtedy zupełnie dwa inne systemy, bo dzisiaj jakby dochód mimo wszystko, mimo tych różnic, o których pan mówił, no to jak się oblicza podatek dochodowy, to mniej więcej na tych samych zasadach oblicza się składkę, a tutaj byłaby inaczej byśmy obliczali podstawę do składki, a inaczej byśmy obliczali podstawę do podatku.
Czyli musimy wybrać, albo wybieramy system prosty, który jest całkowicie kompatybilny z tym, co jest w systemie podatkowym, akceptując to, że właśnie zapłacimy tą składkę również od sprzedaży środka trwałego, albo też decydujemy się na system, który jest bardziej skomplikowany, który wymusza de facto prowadzenie podwójnej rachunkowości właśnie na potrzeby rozliczania podatku dochodowego i składki zdrowotnej i rozdzielania tych kategorii po to, aby właśnie tych przychodów nie
oskładkowywać. Tak jak księgowi, to była grupa zawodowa, która mogła mieć dużo pretensji do rządu po Polskim Ładzie, zwłaszcza przy tych pierwszych rozliczeniach polskoładowych. Tak
głowa bolała wtedy.
Być może idą żniwa dla tej grupy zawodowej, bo po prostu być może będziemy zmierzać w stronę systemu, którego mało kto będzie rozumiał.
W praktyce Polski Ład oczywiście dostarczył bólu głowy księgowym w momencie, kiedy był wprowadzany i duże obciążenie pracą, natomiast jednocześnie doprowadził do takiej sytuacji, w której dla wielu przedsiębiorców wybór optymalnej formy opodatkowania, która implikuje jednocześnie opłacanie składki zdrowotnej, nie jest możliwy bez jakby profesjonalnego wsparcia i doradztwa. Więc jakby w tym zakresie oczywiście to powoduje, że popyt na tego rodzaju usługi jest wyższy niż w przeszłości.
Rozumiem, że jakby ex post, czyli tam po roku się może okazać, że i tak źle wybraliśmy, no bo wiadomo, że w biznesie losy się mogą potoczyć różnie i ktoś wybrał skalę, bo do tej pory jego działalność nie była jakaś imponująca, nagle się okaże, że wystrzeliła w kosmos, no i wtedy patrzy, Boże, ile ja zapłaciłem tej składki. Właśnie to kompletnie mi się nie opłacało.
Właśnie na tym polega paradoks systemu wprowadzonego i przodowanego przez Polski Ład, że nawet jeśli mamy idealną znajomość tego systemu podatkowego, który został wprowadzony, potrafimy dokładnie policzyć, co nam się bardziej opłaca, co nie, przy określonych założeniach, to te założenia ostatecznie mogą zostać zweryfikowane przez rzeczywistość. I nawet dokonując teoretycznie słusznego wyboru, kiedy okoliczności zręcznie się zmienią, to i tak będziemy już uwięzieni w tej nieoptymalnej formie opodatkowania. Niestety konstrukcja naszego systemu opodatkowego zakłada, że przedsiębiorcy mają doskonałą znajomość przyszłości, a tak niestety nie zawsze jest. I to jest system, który premiuje działalności, które są bardziej przewidywalne, czy które mają jakieś stałe kontrakty,
samozatrudnieni.
Praktyka jest taka, że każde rozwiązanie wprowadzane w ostatnich latach, czy to w systemie ubezpieczenia społecznego, czy właśnie ubezpieczenia zdrowotnego w połączeniu z podatkiem dochodowym, najbardziej premiuje osoby, które właśnie w ramach działalności gospodarczej są de facto samozatrudnione, świadczą usługi na rzecz jednego podmiotu. Natomiast ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z ryzykiem, zatrudnieniem pracowników, kupowaniem materiałów.
Nie boją się tego być prawdziwymi przedsiębiorcami, bo ponoszą ryzyko biznesowe.
Są przedsiębiorcami w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Oni zostali dotknięci tymi zmianami w najbardziej negatywny sposób i w najmniejszym stopniu mogą korzystać z różnego rodzaju rozwiązań preferencyjnych i ulgowych, które są przewidziane w naszym systemie.
No to mówiliśmy z jednej strony o tym systemie, a z drugiej strony no te pieniądze gdzieś idą. Tak? I teraz pytanie, no bo rozumiem, że tu mamy różne elementy równania, to o czym mówiliśmy, że z jednej strony możemy pójść w większe zmiany, ale to wymaga jakby no, zbudowania nowego systemu dla tych przedsiębiorców, którzy są na skali na podatku liniowym. Możemy też jakby ograniczyć się tylko do wyłączenia jakichś środków trwałych, no ale to nam będzie premiowało księgowych i skomplikuje system. No ale rozumiem, że gdzieś jakby też elementem tego równania są pieniądze, które idą na służbę, na ochronę zdrowia. No i że ten margines zmian tak naprawdę musi uwzględniać to, żeby ubytków w tym strumieniu pieniądza nie było za dużo.
Tak, dlatego konieczne jest znalezienie rozwiązań, które stanowią pewnego rodzaju równowagę pomiędzy tymi różnymi względami. Czyli prawdopodobnie powrót do tego, co było w wymiarze jakby zagregowanych wartości, czyli te 10 miliardów złotych, które w praktyce jest różnicą między systemem obecnym a systemem wcześniejszym, to jest pewnie zbyt daleko idąca redukcja wpływów, która musiała być pokryta de facto zwiększoną dotacją z budżetu państwa.
Czyli nas nie stać po prostu na powrót do systemu sprzed roku 2022.
Przynajmniej w warunkach krótkoterminowych, czyli w warunkach przyszłego roku, wydaje się to trudne do osiągnięcia. Natomiast jednocześnie ten system wymaga zmian, ponieważ w obecnym kształcie trudno wyobrazić sobie jego funkcjonowanie na dłuższą metę i pewne korekty są niezbędne. Przedsiębiorcy tego oczekują. Przede wszystkim, żeby ten system, jeśli nie otrzymają znaczącej ulgi w wymiarze finansowym, to żeby przynajmniej był on bardziej przewidywalny, stabilny i prostszy w użytkowaniu, tak? By być elementem tego systemu, jeśli chodzi o bycie płatnikiem składki.
Ale to
płatnikiem.
Konkretnie, co jest po tej drugiej stronie, jeżeli chodzi o propozycję? Co wy proponujecie?
My uważamy, że zmiany nie powinny odwoływać się tylko do punktowych elementów. Jeśli będziemy próbowali teraz korygować Polski Ład element po elemencie, to zawsze to będzie w innych miejscach generowało negatywne skutki i ciągle będziemy uwięzieni w tej pułapce rozwiązań, które jednocześnie w pewnym obszarze poprawiają sytuację przedsiębiorców czy budżetu państwa, a z drugiej strony oddziałują w sposób negatywny. Dlatego uważamy, że należy wprowadzić rozwiązanie o charakterze kompleksowym, które jednocześnie będzie dotyczyło ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorców, jak też ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego. Ponieważ co do zasady, to co wprowadził Polski Ład, czyli proporcjonalność składki względem dochodu, nie jest złą ideą, tylko ona została wykrzywiona, zniekształcona przez Polski Ład przez to, że skupiła się na tym aspekcie składki zdrowotnej i całkowicie zaburzyła proporcje między składką zdrowotną a innymi obciążeniami, które ponoszą przedsiębiorcy. Prosty przykład. Obecnie przedsiębiorca na wszystkie składki społeczne, czyli emerytalną, rentową, wypadkową, chorobową, płaci 1600 zł miesięcznie, a składkę zdrowotną w poszczególnych miesiącach może zapłacić 2-3 tysiące, 4 tysiące, jeśli osiąga odpowiednio wysoki dochód. I to powoduje, że o ile całkowity klin podatkowy przedsiębiorcy jest niższy niż u płatnika, tak spojrzymy na strukturę tych obciążeń, to ona wygląda dramatycznie. Czy przedsiębiorca płaci dużo w wymiarze całkowitym, jeśli chodzi o deniki publiczno-prawne, natomiast płaci tylko to, co płaci, to są tylko podatki i quasi podatki, jak składka zdrowotna.
Gdyby składka była ekwiwalentna, tak? Gdybym
dokładnie
wsadzam do tego systemu, tym więcej tak. Ten system mi oddaje. A tutaj wsadzam dużo, a system jest taki był, tak?
Tak, natomiast pracownik płaci łącznie więcej. Klin podatkowy w przypadku pracowników etatowych przy różnych przedziałach dochodowych sięga na 40-45%. Ale struktura tych obciążeń jest dużo bardziej korzystna pod względem ich ekwiwalentności, ponieważ płacą dużo więcej składek roszczenia społeczne, w zamian za które otrzymują konkretne świadczenia. Przyszła emerytura, prawo do renty, prawo do zasiłku, jeśli to ryzyko ubezpieczeniowe się zmaterializuje, a jednocześnie ta składka społeczna, którą płacą, obniża ich podstawę opodatkowania i w praktyce płacą proporcjonalnie niższy PIT niż wynikałby to z takiego prostego przełożenia tego, że w skali podatkowej mają tę 32% stawkę podatku, jak już przekroczą próg podatkowy 125 000 zł. I to jest główny problem obecnego systemu, że on jest zupełnie niezrównoważony. Przedsiębiorcy płacą stosunkowo dużo, sumarycznie mniej niż pracownicy, ale nie dostają nic w zamian. I to jest wciąż grupa, która będzie w praktyce otrzymywała emerytury minimalne. Jeśli przez całe swoje życie zawodowe będą prowadzić działalność gospodarczą i będą opłacali składki w oparciu o takie zasady, jakie obowiązują obecnie. Dlatego to, co proponujemy, to aby zarówno składka zdrowotna, jak i składka na ubezpieczenie społeczne były płacone w relacji do dochodu i tutaj, żeby nie różnicować względem formy opodatkowania, to taka składka była taka sama, natomiast podstawy wymiaru tej składki zdrowotnej to nie było całość dochodu przedsiębiorcy, tylko około 55%. Według naszych szacunków to byłaby wartość taka optymalna, która w ujęciu sumarycznym zmniejszałaby obciążenia przedsiębiorców około 2 miliardy złotych. Jednocześnie proponujemy, ponieważ czym skutkowałoby takie rozwiązanie, że przedsiębiorcy, którzy osiągają niewielki dochód, płaciliby łącznie niższe obciążenia, niż ma to miejsce obecnie. Czyli to eliminowało potrzeby wprowadzania systemów preferencyjnych, czyli tak zwanej małej działalności gospodarczej, tak zwanego pasa startowego, czyli 2 lata obniżeń składki, ulgi na start, czyli pół roku bez składki, leczenie społeczne. Mamy tych systemów bardzo dużo, one są skomplikowane, nieprzejrzyste i nie działają tak, jak powinny działać. Więc takie rozwiązanie powoduje, że nie musimy wprowadzać szczególnych ulg o jakimś ograniczonym zakresie czasowym czy do wybranej grupy, ponieważ po prostu jeśli ktoś nie zarabia, no to nie płaci składki, bo płaci składkę na minimalnym poziomie tylko po to, żeby móc sobie kupić bilet wstępu do systemu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Natomiast jeśli osiąga wyższy dochód, no to sumarycznie ponosi trochę wyższe obciążenia, ale jednocześnie zostaje coś w zamian, czyli dostaje prawo do wyższej emerytury, ma konkretne zabezpieczenie rentowe czy chorobowe, adekwatne do tego, ile faktycznie zarobił, co jednocześnie eliminuje też czy ogranicza ryzyko arbitrażu na naszym rynku pracy, czyli tego, że no opłaca się dla osób, które osiągają wyższe dochody, wykonywać pracę jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o umowę z określoną firmą, niż będąc pracownikiem takiego przedsiębiorstwa. Więc jednocześnie rozwiązujemy dwa problemy. Problem tego, że przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, którzy osiągają niewielki dochód. Obecny system tylko pogarsza ich sytuację, ponieważ wprowadza obciążenia, które są nieadekwatne ich sytuacji finansowej, a drugim elementem jest to, że to ogranicza nadużywanie działalności gospodarczej jako mechanizmu optymalizacyjnego, a nie jako formy po prostu umożliwiającej świadczenie usług czy po prostu realizowanie działalności stricte rozumianej jako przedsiębiorczość. I jakby to sprowadza się do prostej obserwacji tak naprawdę, idea tej propozycji, którą przedstawiamy. Ze strony przedsiębiorców nie płyną głosy, że uwiera ich PIT czy CIT, że to jest coś, co powoduje, że ich działalności upadają i nie mogą się rozwijać. Takie głosy, oczywiście jakieś punktowe czasami postulaty dotyczących podatków pojawiają się, ale nie jest to wskazywane jako to obciążenie, które po prostu zabija polskie firmy. A jednocześnie mówi się tak o składce zdrowotnej, o składce życia społeczne, właśnie dlatego, że one są niepowiązane z obiektywnymi kryteriami i nie są ustalane indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy w oparciu o jego sytuację finansową. Jednocześnie, żeby załagodzić jakby wątpliwości po stronie wpływu tego rozwiązania finanse publiczne, proponujemy, aby zrezygnować przeprowadzenie tego rozwiązania z wprowadzania wakacji składkowych. Ponieważ to nie ma sensu w takim przypadku, żeby na miesiąc zawieszać spłatę, to w takim systemie prowadziłby nadużyć, tak? Bo wtedy po prostu kumulowaliby się sobie przychody w jednym miesiącu, dostawiliby się wszystkie faktury w jednym miesiącu w roku, unikaliby się w ten sposób płacenia składki. Ale jednocześnie uważamy, że to rozwiązanie skutecznie konsumuje cele, które stoją stawiane są przed wakacjami składkowymi. A tym celem jest właśnie wprowadzenie przyjaźniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej i ograniczenie sytuacji, w której nadmierne obciążenia składkowe skutkują zawieszaniem, likwidacją czy też likwidacją działalności przez niektórych przedsiębiorców.
No to propozycja leży na stole, a ktoś jakby ze strony rządowej ją podejmował, czy nie?
My tę propozycję przedstawiliśmy w bieżącym tygodniu, więc jakby jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby oceniać w jakim stopniu to rezonuje po stronie rządowej.
No bo to jest bardzo ciekawe. No, tu zawsze jest obawa, że jakby z jednej strony będą deklaracje i chęci, a z drugiej strony taka, no co tu dużo mówić, polityczna rzeczywistość, tak? Przedsiębiorcy to jest grupa, w zależności od tego, jak się liczy, no, ale powiedzmy około 2 milionów osób. Z jednej strony oni głosują i to w większości pewnie głosują na partie opozycyjne, bo tak można jakby jakoś przypuszczać. Natomiast no, z drugiej strony te zmiany niekoniecznie z tego, co pan mówił, tak? Uwarunkowania powodują, że te wszystkie rządowe projekty zmian no, nie będą ich zadowalały.
Tak, rzeczywiście, no, dlatego potrzebujemy pewnej pogłębionej dyskusji na temat tych rozwiązań, które leżą na stole, ponieważ no, takie propozycje właśnie jak wakacje składkowe, no, one no, nie w pełni tak naprawdę spokajają nasze oczekiwania. Czyli jest rozwiązanie, które generuje pewien koszt po stronie finansów publicznych, jednocześnie ze strony związków zawodowych mamy pytania, dlaczego przedsiębiorcy mają być w pewien sposób uprzywilejowani, w tym sensie, że rozwiązanie wakacji składkowych powoduje nie tylko, że przedsiębiorcy zapłacą mniejszą składkę, ale nie za tą składkę, której nie zapłacili, będą mieli ją pokrytą z budżetu państwa. Natomiast budżet państwa co zasady nie dopłaca do składek grup wykonujących inną działalność zarobkową, a mimo wprowadzania czy postulowania prowadzenia dosyć daleko idących rozwiązań, no to i tak pewne problemy wciąż pozostaną, tak? Ponieważ no, trudno oczekiwać, że zawieszenie spłaty na jeden miesiąc składek spowoduje pewnego rodzaju rewolucję, czy diametralnie odmieni sytuację przedsiębiorcy, który trwale nie wypracowuje takich dochodów, które powodują, że ta składka, która jest standardowo naliczana, jest dla niego adekwatna.
To ja ostatnie pytanie jakby w tym wątku, bo z jednej strony jakby no, mówimy o tych takich uwarunkowaniach rządowo-politycznych, ale z drugiej strony, czy pana zdaniem wśród przedsiębiorców jest taka świadomość, że powrotu do systemu, w którym de facto płaciło się 50 zł składki zdrowotnej, no bo jak się płaciło składkę od minimalnego wynagrodzenia, które jeszcze było odliczane od podatku, no to efektywnie to wychodziło jakby z własnej kieszeni mniej więcej tyle, że powrotu do takiego systemu nie ma.
Ja bym bardzo uciekał od takiego wyliczania na takiej zasadzie tej składki zdrowotnej, że płacono składkę na poziomie 50 zł, ponieważ no, takie uproszczenia czasami są mylące, ponieważ składkę płacono jeszcze wcześniej w kwocie, wcześniej ona dochodziła do 400 zł, teraz to było około 525 zł. Nie zawsze też byłaby możliwość odliczenia sobie tego podatku, zwłaszcza w warunkach wyższej kwoty wolnej tak od podatków. Teraz w tych warunkach pewnie w wielu przypadkach nawet gdyby to odliczenie składki zdrowotnej powróciło, to nie wszyscy mogliby w pełni z niego skorzystać, więc to jest pewnego rodzaju uproszczenie. No myślę, że biorąc uwagę, że to już mamy za sobą dwa pełne lata funkcjonowania tych rozwiązań związanych z Polskim Ładem, no to w jakimś tam stopniu tego się przyzwyczailiśmy. Tak, czy to nie jest system, który się sprawdza i choćby akcja rozliczania rocznego składki zdrowotnej, która odbywała się w ubiegłym roku, pokazała, jak dużo problemów ten system ma w sobie zaszytych. I to problemów nie tylko, które w oczywisty sposób dotykają przedsiębiorców, ale nawet problemów, na skutek których administracja publiczna też po tej stronie są ogromne narzekania na to, jak system jest zorganizowany. Po stronie ZUS-u to jest ogromne obciążenie, bo dotyczy to składkę, kiedy nie ma instrumentu do tego, by weryfikować dochód przedsiębiorców, którzy oni deklarują, musi za każdym razem korzystać z pomocy Krajowej Administracji Skarbowej. Dlatego myślę, że oczekiwanie ze strony przedsiębiorców, też biorąc pod uwagę nasze tutaj oceny i pewne sygnały, które oczywiście do nas docierają, no to takim podstawowym oczekiwaniem jest to, że jeśli się nie da ograniczyć obciążeń w wymiarze finansowym w sposób radykalny, to żeby przynajmniej chociaż te rozliczenia były prostsze. Ponieważ teraz mamy zarówno system, który spowodował, że te obciążenia są większe, ale wywiązywanie się z tych zobowiązań również jest dużo trudniejsze, dużo bardziej skomplikowane i to multiplikuje koszty po stronie przedsiębiorców. To, o czym wspominałem, że przedsiębiorca, kiedy chce wybrać formę opodatkowania, to w wielu przypadkach nie obędzie się bez płatnego doradztwa w tym zakresie. Kiedyś tak nie było. Kiedyś prosty kalkulator internetowy wystarczał do tego, żeby sobie z tym zadaniem poradzić. Teraz często już to nie wystarcza.
To ostatnie pytanie na koniec, bo pan na początku mówił, że podniesienie kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych miało być takim równoważnikiem tych mniej korzystnych zmian w innych obszarach. No i teraz no to też jest coś, co wybrzmiewa z tej kampanii i to jest coś, co być może zobaczymy przynajmniej plan w związku ze 100 dniami rządu, które już niebawem, bo to będzie 22 marca, może zobaczymy taką mapę drogową dojścia do kwoty wolnej 60 tysięcy. Czy pan widzi sens takiego ruchu właśnie też w kontekście tego balansowania no, tych obszarów podatkowo-składkowych? Czy to jest coś, co ma sens, czy to jest raczej coś takie trochę podatkowe homonto, które zostało na rządzących po kampanii, gdzie trzeba było się po prostu licytować z PiS?
Znaczy na pewno przedstawienie planu realistycznego dojścia do tej kwoty 60 tysięcy złotych będzie pewnego rodzaju wyzwanie dla Ministerstwa Finansów, jeśli będzie chciało umieścić w konkretnych jakby realiach no tego otoczenia.
40-50 miliardów złotych takie przedsięwzięcie będzie kosztowało, więc ja rozumiem, że w tym roku możemy zapomnieć o tym, zresztą no przecież takich zmian no teoretycznie można wprowadzić, bo jest na korzyść tak podatnika, ale raczej to jest mało prawdopodobne. Co więcej, słyszymy, że mało prawdopodobny jest też przyszły rok, no właśnie z uwagi na napiętą sytuację budżetową i być może też procedurę nadmiernego deficytu, którą w tym roku zastaniemy.
Właśnie biorąc pod uwagę te okoliczności, czynniki, o których pan wspomniał, myślę, że to, co poznamy, to pewną ścieżkę dojścia. Trudno mi przewidywać jakby na jak długi okres będzie to rozłożone, natomiast myślę, że tutaj mówimy o co najmniej kilkuletnim okresie stopniowego zwiększenia kwoty wolnej od podatku. I co do zasady kwota wolna no, nie jest rozwiązanie złym, tak? W tym sensie, że w największym stopniu korzystają akurat te grupy, które wymagają jakby szczególnego wsparcia w ramach systemu podatkowego, ponieważ jakby w relacji do ich dochodu bardziej korzystają osoby osiągające relatywnie niższy dochód, więc pewne cele związane z pewną redystrybucyjnością systemu podatkowego są realizowane. Ale oczywiście no, to jest problem przychodów. Jednocześnie stale rośnie udział, może nie w tempie oszałamiającym, ale stale rośnie udział samorządów we wpływach z PIT-a. Jednocześnie jak ten całościowy tort będzie się pomniejszał, to jego większa część no, raczej nie będzie tego rekompensowała. Więc to jest też drugi problem, który trzeba uwzględnić i który w przypadku, gdyby budżet państwa decydował się na rekompensowanie tych utraconych wpływów w inny sposób samorządom, to też multiplikowałby koszty związane ze wdrożeniem tego rozwiązania. Więc kierunkowo kwota wolna i dalsze podnoszenie no, nie jest rozwiązaniem nieracjonalnym czy złym, natomiast musi być umieszczone w konkretnym kontekście stanu finansów publicznych, w jakim tu i teraz jesteśmy i to myślę, że implikuje konieczność takiego narysowania długoterminowego, wieloletniego planu dochodzenia tej kwoty.
Czyli kwota wolna, tak? Ale tak. Po co? Ale powoli.
Ale za co? ale jednocześnie mam nadzieję, że takim kierunku pójdzie Ministerstwo Finansów i mam nadzieję, że ucieknie przed pokusą wprowadzenia czegoś, co już przez kilka lat funkcjonował w polskim systemie podatkowym, czyli tak zwanej degresywnej kwoty wolnej od podatku. Ponieważ w okolicach roku 2016-2017, kiedy no, w kontekście też realizacji no, zarówno obietnic wyborczych ówczesnych, jak też i wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyraźnie stwierdził, że nie można opodatkowywać dochodów odpowiadających wartości kwoty mniejszej niż minimum egzystencji. To wówczas wprowadzono podwyższoną kwotę wolną od podatku, ale wyłącznie dla podatników osiągających niższe, znajdujących się w niższych przedziałach dochodowych. I algorytm obliczania tej kwoty wolnej.
Pamiętamy, bo ona była potem podwyższana do 8 tysięcy, potem była słynna złotówka za złotówkę, jeszcze wprowadzona tam metoda, więc to była prawdziwa męka.
Algorytm obliczania tej kwoty wolnej był udręką, potworkiem, który został przebity dopiero przez tak zwaną ulgę dla klasy średniej, która też również nie ostała się zbyt długo i to jest coś, do czego nie powinniśmy powracać. Raczej powinniśmy zamiast próbować za pomocą takich sztuczek natychmiastowo na papierze osiągać oczekiwane rezultaty, to powinniśmy to rozpisać ten plan na tak długi okres, jak wymaga to po prostu sytuacja finansów publicznych, w której obecnie się znajdujemy.
Czyli rządzący powinni trochę wstrzymać konie tutaj, spokojnie spojrzeć na to, jakby w jakim systemie dzisiaj jesteśmy, spróbować go uporządkować, a nie szykować kolejne rewolucje, jak rozumiem. I taka jest konkluzja tej rozmowy. Tak,
tak. I w tym kontekście muszę powiedzieć, że zachęcające są komunikaty i słowa płynące ze strony wiceministra Jarosława Nenemana, które Ministerstwo Finansów odpowiada za obszar podatkowy. I on ostatnio na posiedzeniu podkomisji przedsiębiorczości w Sejmie stwierdził wyraźnie, że zmiany w systemie podatkowym można wprowadzać albo szybko, albo dobrze. Już Polski Ład próbowano wprowadzać szybko i już wiemy, jaki jest tego skutek. I teraz raczej będzie koncentracja na tym, żeby te zmiany były dobre, a nie wprowadzane szybko. I myślę, że to jest dobry kierunek myślenia.
No i to jest też puenta naszej rozmowy. Naszym gościem był dzisiaj pan Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A w drugiej części porozmawiamy o tym, co najciekawszego politycznie w przyszłym tygodniu, czyli o wyprawie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska do Stanów. Panowie, którzy na krajowym podwórku często wdają się w utarczki, których widać, że sporo dzieli, przede wszystkim w kontekście praworządności, bo to są bardzo twarde zapowiedzi. No, u Joe Bidena w gabinecie owalnym mają stawić się razem. Coś z tego wyniknie?
12 marca, żebyśmy tak doprecyzowali to spotkanie, no przede wszystkim w gabinecie owalnym u Joe Bidena. Dość nietypowa protokolarnie też formuła tego spotkania, bo prezydent i premier, no z pałacu słychać takie głosy, że no to strona amerykańska wyszła z takim konceptem spotkania. Obie strony, i pałac, i kancelaria premiera, no chyba nie mają z tym jakiegoś szczególnego problemu. No trochę to skróci też taki dystans, czy ustalanie stanu faktycznego, no bo ja rozumiem, że Joe Biden, gdyby podjął najpierw Andrzeja Dudę, usłyszałby jedne rzeczy, a potem usłysząc Donalda Tuska, usłyszałby zgoła inne, a tak to będzie w stanie sobie może jakoś wypośrodkować, jak to rzeczywiście jest w tym kraju przyfrontowym, takim jak Polska. No i cóż, wygląda chyba też na to, z tego co słyszymy, że to będą no, w pewnym sensie dwie odrębne wizyty prezydenta i premiera i wydaje mi się, że ta wizyta Andrzeja Dudy będzie bardziej obfita, przez to dłuższa. No i pytanie, czy Andrzej Duda nie przywiezie więcej z tej wizyty niż Donald Tusk?
No, długodystansowo to pewnie jednak Tusk jest tutaj lepszym partnerem dla Amerykanów, no bo to on jest szefem rządu. No i on trzyma ręce na kurkach z pieniędzmi, którymi można płacić za amerykańskie kontrakty, więc z tego punktu widzenia, no to dla Bidena istotne jest to, co Tusk powie o energii jądrowej, o kontrakcie z Westinghouse, co powie o kontraktach zbrojeniowych, czy je podtrzyma, czy one będą rozwijane. Więc myślę, że z tej perspektywy tu urobek będzie większy. Mnie bardziej ciekawi jakby, no bo to jest, ta wizyta ma taki charakter trochę dekoracyjny, w tym sensie, że on to jest 25-lecie NATO, ona nie jest może takim zupełnym przełomem, bo 25 lat temu pojawili się i premier Buzek, i prezydent Kwaśniewski, aczkolwiek wtedy to był szczyt NATO, to nie był gabinet owalny, ale no rozmawiali z ówczesnym prezydentem USA. Natomiast w tej chwili problemem, może nie tyle problemem, no największym problemem jest to, co się dzieje na Ukrainie. I mnie najbardziej ciekawi rozmowy, które będą dotyczyły właśnie tego, jak efektywnie pomóc Ukrainie, kiedy widzimy, że Amerykanie mają zablokowane kanały pomocy, tak? No bo pieniądze na razie są zablokowane dla Ukrainy.
No to jest też wizyta potrzebna w pewnym sensie Joe Bidenowi, bo No, wiemy, że Stany Zjednoczone coraz bardziej są w ogniu kampanii. Wiemy, że Donald Trump wraca w coraz takiej silniejszej pozie. Zaczyna zagrażać Joe Bidenowi, nawet go wyprzedził ostatnio w sondażach i kilka punktów procentowych. Joe Biden wygłosił teraz takie bardzo mocne orędzie, więc ta walka bardzo się zaostrza i sprawa Ukrainy jest jednym z tych głównych tematów tej kampanii. Teraz Joe Biden zaprasza do siebie liderów państwa, które najgłośniej chyba w tej części Europy apeluje o odblokowanie tej pomocy, wokół której trwa od dłuższego czasu klincz między republikanami i demokratami. I tutaj też jest ciekawe, jak zachowa się Andrzej Duda, no bo tak jak wspomniałeś, Donald Tusk będzie tym ważniejszym chyba długodystansowo partnerem do rozmów dla Joe Bidena, no to i Donald Tusk i Andrzej Duda muszą się bardzo teraz zastanawiać, na ile długodystansowym partnerem do rozmów będzie dla nich Joe Biden, bo no, musimy się chyba zacząć na poważnie już liczyć z perspektywą powrotu Donalda Trumpa, z czego bardziej się cieszy Andrzej Duda niż Donald Tusk. No ale to jednak Andrzej Duda zostanie dłużej w Stanach. To Andrzej Duda pojedzie oglądać nowiutką elektrownię Westinghouse w Savannah. To on pojawi się w bazie czołgów Abrams. A Donald Tusk, no właściwie to będzie taka krótka, żeby nie powiedzieć kompaktowa wizyta, że jej takim centralnym elementem będzie spotkanie z Joe Bidenem i właściwie chyba nic lub niewiele poza tym.
No ale z drugiej strony też warto podkreślić, że Andrzej Duda nie spotka się z Trumpem, no bo żeby nie robić jakby przykrości zapraszającemu, czyli Joe Bidenowi. Ja nie wiem, czy Joe Biden liczy tu na jakieś polityczne efekty tej wizyty. Na pewno jeżeli coś jest mocną stroną jego kampanii, to są to kwestie zagraniczne, więc z tego punktu widzenia dwaj jakby przywódcy Polski, kraju, który przeznacza 4% na obronność w NATO, dał dużą kontrybucję swojego sprzętu Ukrainie, no, otworzył drzwi dla uchodźców i tak dalej. No jest takim super pozytywnym przykładem. To jest przykład, którym Biden może się posługiwać jakby w kontrze do tego Trumpa, który mówi o NATO i który podważa sens, znaczy, czy wydaje się, że podważa sens sojuszu, zwłaszcza krytykując tych członków NATO, którzy mówią za mało. Z drugiej strony z Pałacu Prezydenckiego płyną takie głosy jakby uspokajające w kontekście Trumpa. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, jakie są sympatie polityczne Andrzeja Dudy i nie wiem, czy tu warto mieć sympatie polityczne w kontekście jakby Bidena czy Trumpa. Na pewno jest tak, że Biden jest partnerem z punktu widzenia Polski dużo bardziej przewidywalny, tak? No bo Trump jest jakby, widać, że jest takim żywiołem, ale to, o czym można usłyszeć z pałacu i to jakby, no co też pamiętamy, to, że no, Trump w momencie, kiedy był prezydentem, to ta polityka jego była dosyć twarda. To był moment, kiedy Amerykanie cały czas zwiększali obecność w tej części Europy wojskową. Co więcej, to był moment, kiedy oni cały czas jakby zwiększali obecność biznesową i gazową. No to był moment, kiedy zawierano kontrakty z Amerykanami na dostawy gazu LNG, które powodowały, że Europa, czy ta część Europy, mogła kontraktów rosyjskich się pozbyć. Jeżeli sobie jakby odwołamy się do tezy na przykład Krzysztofa Wojczala, który postawił taką tezę w roku 2018, że najpóźniej w roku 2022 wybuchnie wojna, że Rosjanie jakby doprowadzą do wojny, to on stawiał tę tezę na podstawie tego, co się działo w kontraktach energetycznych i gazowych, bo jakby no wyszło mu, że to jest moment, kiedy oni utracą realny wpływ na Europę Środkowo-Wschodnią, bo zaczną się wyczerpywać kontrakty, czego najlepszym przykładem jest Polska. I to będzie dla nich jakby no najmocniejszy powód do tego, żeby próbować interweniować jeszcze wtedy, kiedy jakby mają do tego moc. Więc jakby na pewno Biden jest dużo bardziej przewidywalny, Trump jest zagadką, tak? No bo to widzimy tego, takie szarże, które budzą zaniepokojenie, to zachęcanie, niby zachęcanie Putina do ataku na członków NATO, którzy nie spełniają wymogu 2% nakładów na siły zbrojne, natomiast no wiadomo, że tak czy tak, no nawet jak mówi o jakimś takim zachęcaniu, to i tak musiałby potem bronić, tak? Więc tu jest, on po prostu jest jedną wielką zagadką, jest dużo większym ryzykiem w kontekście scenariusza ukraińskiego, więc myślę, że też, że jest pytanie, na ile ten Trump, którego Andrzej Duda pamięta z jego pierwszej kadencji, jest Trumpem obecnym, tak? No bo jak sobie zobaczymy na jego otoczenie, to ono jest już dużo bardziej radykalne. To nie jest Mike Pence, to nie są inni politycy, którzy wtedy go otaczali, więc nie wiem, jakimi kategoriami by się kierował. Natomiast też jakby może myślę, że jakoś powinniśmy być tutaj skromni. No, wizyta Dudy czy Tuska pewnie nie przeważy szali w amerykańskich wyborach. To Adam Bielan kiedyś chyba wystąpił z taką tezą, że to Polacy przeważyli szale na korzyść Trumpa w poprzednich wyborach. Tak? I to była taka teza, z którą tutaj Polska tak suflowała Donaldowi Trumpowi, żeby mu było milej, jak przyjeżdżał do Warszawy. No ale chyba te głosy nie będą aż tak rozstrzygające.
No właśnie to jest ciekawe, bo wspomniałeś, że delegacja, Andrzej Duda i jego delegacja no, nie mają w planach spotkania z Trumpem, żeby nie obrazić gospodarza, którym niewątpliwie jest Joe Biden, ale no, będą tam okazje, żeby nawiązać jakiś kontakt, może przez jakiś emisariuszy, bo przecież Andrzej Duda ma mieć spotkanie w kongresie i z republikanami, i z demokratami. No, ja rozumiem, że bardziej chodzi tutaj o jedną z tych stron, a druga to będzie taki trochę kwiatek do kożucha, żeby pokazać, że nie orientują się tak bardzo w kampanii na jedną z nich. Co więcej, no, z tego co słyszymy, no, część delegacji Andrzeja Dudy zostanie tam na trochę dłużej niż sam Andrzej Duda, co no, pozwala sądzić, że do jakichś przynajmniej nieoficjalnych kontaktów, przynajmniej ze współpracownikami Trumpa, może jednak dojść, więc ja zakładam, że Andrzej Duda i no, mówiąc szerzej PiS jednak zakłada na poważnie scenariusz powrotu Trumpa i że trzeba będzie się z nim układać i wykorzystywać ten kapitał, który zbudowano podczas pierwszej kadencji Trumpa. I oczywiście jest cały czas aktualne to pytanie, które przywołałeś ty, zadawane przez Trumposceptyków. Czy to jest ten sam Trump, którego znamy z pierwszej kadencji, bo jednak no, mieliśmy po drodze szturm na Kapitol, podważanie wyników wyborów, procesy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Pytanie też, jak Trump będzie się zachowywał wobec Zełańskiego, z którym ma swoje jakieś zatargi. No PiS cały czas broni Trumpa, jego zachowań, jego wypowiedzi, no takim sznytem biznesowym, tak bym to nazwał. Znaczy, oni tłumaczą Trumpa, że Trump to jest twardy biznesmen i on przez pryzmat biznesowych interesów postrzega politykę. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o tym, jak definiujemy zwycięstwo Ukrainy, czy to będzie konieczność oddania części terytoriów Rosji, co rodzi pewne ryzyka rozochocenia Putina, który może za kilka lat znowu mieć jakieś roszczenia, czy jednak to jest takie zwycięstwo pełne, włącznie z przywróceniem Ukrainie Krymu, no to w tym momencie Trump może to postrzegać biznesowo, że oddanie na przykład 1/3 części Ukrainy Rosji spowoduje, że Stany Zjednoczone nie będą mogły tam prowadzić swoich interesów, nie wiem, może przy wykorzystaniu tych słynnych agroholdingów ukraińskich czy innych obszarów, może jakichś przemysłowych, więc to będzie po prostu na niekorzyść Ameryki. W związku z tym Ameryka będzie cały czas aktywnie pomagała Ukrainie, no ale no cały czas tutaj dotykamy tego problemu, że jest ten klincz, jest ten problem na granicy z Meksykiem, trudno jest się dogadać, Joe Biden nawołuje, dajcie mi ustawę dotyczącą tego problemu na granicy, to jestem skłonny ten problem rozwiązać, a nie o nim dyskutować. No i też jest ciekawe, co mówi Mike Pence, też wspomniany przez ciebie, były przecież bliski współpracownik Trumpa. No on nie przebiera w słowach, on mówi, że jeżeli ktoś uważa, że jest ponad konstytucją, ergo Trump tak uważa, no to w związku z tym on nie powinien być prezydentem, nie powinien być tym bardziej wybrany ponownie na prezydenta, więc to będzie bardzo ciekawy na pewno pojedynek w Stanach, ale no wyjątkowo mocno rezonujący też na naszą sytuację no bezpośrednio u nas i w naszym regionie.
No na pewno warto, żeby jedna i druga strona naszej sceny politycznej przygotowała się na taki scenariusz, który dzisiaj wydaje się prawdopodobny, bo oczywiście nie można niczego przesądzić. Są sondaże, w których prowadzi Trump, Biden przywołuje inne badania, mówi, że jakby no nadal jest w grze i ma szansę na wygraną, więc jak się potoczy sytuacja zobaczymy, ale z punktu widzenia budowania jakichś przyszłych relacji i z jednym i z drugim, no ma to jakiś sens, czy rozeznania też nawet, jakie scenariusze mogą się wydarzyć, jeżeli na przykład przyjdzie do władzy Trump, a co jeżeli zostanie Biden. Ja myślę, że z punktu widzenia Stanów to jeszcze istotną rzeczą jest no, to, tu mówiłeś o takich jakby handlowych argumentach, tak, że nie ma co odpuszczać, że to jest utrata jakby, utrata 1/3 części Ukrainy, to z punktu widzenia USA może być coś w rodzaju takiej utraty aktywów biznesowych. Ale ja myślę, że tu jeszcze jedna istotna rzecz jest. Jak sobie przypomnijmy, co się stało w momencie, kiedy Amerykanie wycofali się z Afganistanu. Jakie to miało rujnujące wrażenie na świecie, tak? Znaczy, oni nie za bardzo mogą sobie pozwolić na tego typu ponowne porażki, no bo to ich będzie kosztowało masę wpływów politycznych, ale co za tym idzie, wpływów gospodarczych, bo dla nich to jest jedno i drugie. W innych krajach świata. Wojna na Ukrainie już doprowadziła do takiej bardzo ostrej polaryzacji i do tego, że no jakby w niektórych krajach ona, widzimy jak jest postrzegana, ona jest postrzegana trochę jak wojna takich krajów jak Rosja przeciwko Stanom Zjednoczonym, tak? Czy jako wojna antyamerykańska wręcz, tak? No taka jest frazeologia Rosji i ona w krajach afrykańskich, w części krajów azjatyckich jest jakby przyjmowana z całym dobrodziejstwem inwentarza, więc z tego punktu widzenia, no to porażka na Ukrainie, no to oznaczałaby coś, co można by nazwać takim kolejnym odwrotem Zachodu, tak? I na to prezydent USA, czy Biden, czy Trump, to raczej nie będzie mógł sobie pozwolić.
No i pewnie też może się pojawić podczas tego waszyngtońskiego spotkania, czy jak twierdzą złośliwcy, na przykład my, Rada Gabinetowa w Waszyngtonie, może się tam pojawić temat ostatniego szczytu paryskiego, gdzie no, były naprawdę momentami szokujące jakieś przecieki, co tam, jakie pomysły tam padały, jak Zachód może teraz reagować na kolejne przekraczanie granic i prowokacje Rosji, bo przecież Emmanuel Macron wrzucił na agendę temat wysłania otwartego wojsk natowskich na Ukrainę. Co oznaczałoby rzeczywiście no, już wejście tego konfliktu w taką chyba ostateczną fazę być może wojny światowej, a przynajmniej wojny NATO z Rosją. I ten pomysł nie został przyjęty z jakimś przesadnym entuzjazmem, mówiąc eufemistycznie. I rzeczywiście pojawiają się takie pytania i koncepcje, dlaczego w ogóle Macron z tym pomysłem wyskoczył. Czy nagle on zobaczył te straszne obrazki z Buczy, serce go ruszyło, sumienie. No, te koncepcje tłumaczące to zachowanie Macrona zakładają, że to jest po prostu twarda kalkulacja. To znaczy Francja ma, czuje, że jej te postkolonialne strefy wpływów i tamtejsze interesy są mocno zaburzane przez Rosję, zwłaszcza w Afryce, w głębokiej Azji. No, pamiętasz, było takie swego czasu, opisywaliśmy to, u nas Michał Potocki to opisywał w Dzienniku Gazecie Prawnej, takie tournée Ławrowa po krajach afrykańskich, gdzie no, nie sprowadzało się to tylko do jakiejś celebry i robienia sobie fotek z tamtejszymi przywódcami, tylko tam dochodziło do realnych biznesów, ubijania deali, na przykład darowania długów jeszcze z czasów sowieckich. I to poszło tak właściwie serią, więc Rosja bardzo mocno wypycha w tym momencie Francję z tych obszarów. Francja poczuła się zagrożona i być może stąd taka radykalna reakcja Macrona, no ale rzeczywiście ona nie została podchwycona ani specjalnie w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych, więc no pytanie, czy tutaj jakiś message będzie wysłany w świat po tym spotkaniu i no, czy generalnie będą jakieś uzyski z tego spotkania, no bo rzeczywiście, no na razie z tego, co słyszymy, to będzie takie bardziej dekoracyjne, może będą jakieś wielkie gesty, za którymi nie pójdą jakieś też wielkie czyny, ale no kto wie, no spodziewasz się na przykład przywiezienia jakiejś umowy na dostawy sprzętu albo deklaracji Bidena, że zwiększymy kontyngent żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce, czy raczej się spodziewasz, że to będzie właśnie takie wysokie C, ale bez konkretu?
Z uwagi na kampanię w Stanach, to raczej nie spodziewam się, że Biden wyskakiwał z deklaracjami wysyłki kolejnych jednostek amerykańskich do tej części Europy. Nie można tego wykluczyć, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby jakby nie narazić się na zarzuty, że proszę bardzo, tutaj nie potrafimy się uporać z własnymi kłopotami na granicę, a wysyłamy wojsko gdzieś na zewnątrz, więc z tego punktu widzenia pewnie raczej nie. Kontrakty, nie wiem, no byłyby miłe, ale ostatnio, znaczy końcówka PiSu była tak gorąca, jeżeli chodzi o zakupy, a nawet teraz jakby obecny rząd też to kontynuuje, że nie wiem, czy to są jakieś miejsca jeszcze, w których można by się dozbroić. Pewnie są, tak, ale myślę, że trochę na to będziemy musieli poczekać, przede wszystkim na konsumpcję tych kontraktów, które są zawarte, więc z tego punktu widzenia to wydaje mi się, że tu jakichś rozstrzygnięć nie będzie. Bardziej to może mieć takie znaczenie deklaratywne i ciekawi mnie jakby, czy tam się pojawi też kwestia, no, jak mówiłeś teraz o Macronie i o tym, co było na szczycie paryskim, no to jednak, czy to nie był taki też sygnał puszczony przez Francuzów? Może gdzieś, może teraz wszyscy mówią, że nie, tak? Ale gdzieś ten scenariusz taki, że w razie czego wojska natowskie mogą trafić na Ukrainę, jest do rozważenia i to może być sygnał wysłany bezpośrednio do Putina. Bo
wojna narracyjna po prostu, że nie tylko Putin potrafi w straszenie, prawda?
Skoro nawet nie w straszenie, no skoro Rosjanie, skoro przypominam, jak to było z zachodnią bronią, tak? Że zachodnia broń, ta taka najnowsza, nie będzie przekazywana Rosjanom. A mamy rakiety Storm Shadow, trafiły tam Patrioty, są Heimarsy, potem F-16. Przecież jaka była awantura i jak my jakby robiliśmy uniki dotyczące MiG-29.
No to
tak?
Słynna sprawa, jak szef unijnej dyplomacji, pan Borrell,
i wszyscy
spalił temat i wszyscy powiedzieli, no, chłopie,
no wszyscy,
co ty zrobiłeś?
No tak, ale wszyscy byli wtedy na etapie, że może jakieś MiGi, może jakieś stare czołgi, no ale nowsze bronie jakby z zachodu, nie, absolutnie nie. No widzimy, że one jednak są dostarczone. W tej chwili z punktu widzenia trwającego konfliktu to widać, że kluczowa jest przede wszystkim, kluczowe jest uzbrojenie i kluczowa jest amunicja. I to są rzeczy, które powodują, że Ukraińcy mają kłopoty, zwłaszcza, że no, jak się słucha relacji z frontu, to nam są po prostu braki w amunicji do haubic na przykład. Natomiast z tego punktu widzenia to mogło być takie wypuszczenie sygnału, tak? Okej, uważajcie z nami, bo może teraz mówimy, że nie. Ale kiedyś tak, no w końcu jakby Putin co 2-3 dni ktoś tam od niego straszy nas wojną jądrową, a to ostatnio było wyniesienie broni jądrowej w kosmos, tak, które byłoby złamaniem wszelkich konwencji, no ale kto Putinowi zabroni, tak? No on, tam jest taka drabinka eskalacyjna, gdzie oni uwielbiają straszyć wszystkim, to jakby świetnie wypunktował Sikorski ostatnio w ONZ-cie, tak? Jak mówił o tym, że oskarżacie wszystkich o rusofobię, a to przecież wy co drugi dzień powtarzacie, że użyjecie broni jądrowej, no więc jakby
ufamy to.
Właśnie dajemy wam wiarę, tak? Więc z tego punktu widzenia to myślę, że znaczy jestem najciekawszy akurat tego wątku wizyty, tego, czy będą jakieś rozmowy o przyszłych scenariuszach, bo ostatnie tygodnie to jest nasilenie takich różnych scenariuszy. A to jakiś niemiecki wojskowy, a to jakiś sztabowiec francuski, a to gdzieś ktoś tam mówi o tym, że Rosja będzie gotowa do jakiejś operacji w przeciągu 2, 4, 5 lat wobec państw NATO, tak? I oczywiście tu się pojawiają różne scenariusze. A to będzie atak na państwa bałtyckie, które budują swoją własną linię umocnień. A może to będzie jakaś operacja hybrydowa, a jak będzie atak państwa na państwa bałtyckie, to może będzie operacja hybrydowa. Co tutaj się wydarzy? Więc jakby To jest też ciekawe, tylko z drugiej strony, no jak sobie przypomnimy, jak to przebiegało przed wojną, no to nie było tak, że przyjechał do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych i mówił, słuchajcie, mamy takie informacje, że tutaj Putin za chwilę zaatakuje Zełenskiego, tylko no przyjechał wysoki urzędnik wywiadu, miał tutaj tajne spotkania i na tej podstawie jakby polski rząd się dowiedział, co według Amerykanów wydarzy się na Ukrainie.
No przecież przed wybuchem wojny sygnały od amerykańskiego wywiadu, że do wojny może dojść, że to jest naprawdę coraz bardziej prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę ruchy wojsk, ruchy Putina, to były już w listopadzie 2021 roku, więc no, było kilka miesięcy na przygotowanie się do tego scenariusza. No, zakładam, że teraz, gdyby miało się zmaterializować te scenariusze, o których ty mówisz, to no, też będziemy to wiedzieć z odpowiednim wyprzedzeniem. Wojskowi na razie twierdzą, oni używają takiego sformułowania indykatory chyba, prawda? Że nie widać na razie takich przesłanek ku temu, że rzeczywiście coś się dzieje, gdzieś się zagęszczają ruchy, a poza tym chyba jednak Rosja jest mocno dociśnięta tą wojną, jeżeli chodzi o własne możliwości, więc chyba jej w tym momencie przez najbliższe parę lat nie będzie po prostu stać na to, żeby toczyć wojnę na więcej niż jednym froncie.
Oczywiście, jeżeli mówimy o wojnie taką, jaką widzimy na Ukrainie, natomiast no, wiemy, że
ludziki mogą się pojawić,
że
w każdej chwili,
że jeżeli chodzi o narobienie bałaganu innym, to oni są rekordzistami świata. Ale to chyba musi wystarczyć za puentę. Także zapraszamy na następny podcast. Grzegorz Osiecki
i Tomasz Żółciak.